31 marca, po kilkakrotnym przekładaniu terminów i dobieraniu dla mnie kontrdyskutanta, miałem spotkać się z 200 osobami zaproszonymi przez klub Hybrydy. Domyślałem się, że jeśli karty wstępu będą rozdzielane, to wśród moich słuchaczy znajdą się, poza słuchaczami przybyłymi służbowo, przedstawiciele mniej lub bardziej oficjalni naszego establishmentu. Nie pomyliłem się zbytnio, bo zaproszenia dotarły do tak autorytatywnych instytucji jak redakcja Tu i Teraz i Polityki, ale nie pomyliłem się też, uprzedzając organizatorów, że w ostatniej chwili będą musieli spotkanie odwołać. Musieli rzeczywiście. Doszedłem jednak do wniosku, że warto może to, co miałem do powiedzenia ludziom naszego aparatu władzy, powiedzieć do nich w ten sposób na prośbę magnetofonową. Chciałem wam, panowie, zaproponować spokojne, rzeczowe porozmawianie o faktach i perspektywach. Być może zdziwi kogoś taka propozycja ze strony człowieka lżonego, spotwarzanego, wymyślanego w oficjalnych środkach przekazu bez szans odpowiedzi. Ale przy moim doświadczeniu nauczyłem się, że kto wymyślił, kto krzyczy, kręci, kłamie, temu na ogół brakuje po prostu skutecznych, uczciwych argumentów, jest zatem słaby. Najlepszy dowód, że nikt z tych dzielnych Atakiewiczów nie ma odwagi podpisać się własnym nazwiskiem i to choć jeden z nich używa pseudonimu Lew. Przepraszam, pod własnym nazwiskiem atakował mnie Urban, ale Urbanowi już raczej nic nie zaszkodzi. Żart jednak żartami. Chciałbym skierować te słowa nie do lwów gazetowych, lecz do ludzi aparatu władzy. I nie tylko do tych, którzy zdolni są do rzeczowej analizy realiów, bo nie dali się zwieść własnej propagandzie. Także do tych, których dławi nienawiść i których roznosi furia. Jako, że oni by to załatwili lepiej, to znaczy rozstrzeliwali, sadzali, bili, dopóki by się ten naród nie poddał, naród, którym ich zdaniem da się rządzić tylko przy pomocy kija. Nie stanowią być może dużego procentu w aparacie władzy, ale są. I są hałaśliwi. Hałaśliwi to znaczy terroryzują resztę swoim własnym strachem i wściekłością. Być może te parę słów sprowokuje ich do próby otwarcia oczu na rzeczywistość taką, jaka jest. Spróbować warto. I umyślnie zwracam się do was wszystkich, nie próbując was dzielić, wbijać klinów między was, choć można by, żebyście nie sądzili, że chcę was pouczać, rozmiękczać i osłabiać, bo to nie o to tu chodzi. Zacznę od podstawowego faktu, że społeczeństwo jako całość nie rozróżnia w aparacie władzy żadnych odcieni. Nie odróżnia wojska od aparatu partyjnego, milicji od wojska, biurokracji gospodarczej od panów posłów. Nie zastanawia się, czy to lepiej, że Jaruzelski, a nie Olszowski. Nie pyta, czy Rakowski to liberał, a Grabski człowiek ruski. Po pierwsze, społeczeństwo ma wszystkich, cały aparat władzy za ludzi ruskich. A prony, okony, lipne związki i tym podobne inne nie za pośredników, tylko za lizusów i figurantów, a określa ich wprost mianem kolaborantów. Klepsydra na Politechnice Warszawskiej ze słowami odszedł od nas na zawsze przyzwoity człowiek Adolf Siborowski nie była dziełem jakiejś ekstremy, bo tak myśli ogół. Po drugie, całą operację zamachu stanu społeczeństwo miało i ma za wynik decyzji Moskwy. Warto mówiąc nawiasem, żeby zdawali sobie z tego sprawę nasi sąsiedzi. Antyradzieckich resentymentów nie osłabiło wykonanie operacji rękami polskiej armii. Ta armia straciła twarz wobec własnego narodu. Jej oficerowie i żołnierze wstydzą się dzisiaj chodzić po ulicach w mundurach. Setki wojskowych, a także milicjantów chce odejść ze służby. Z punktu widzenia zasad teorii wojny Pakt Warszawski zapłacił olbrzymią cenę, ale zapłacił za nic. To niczego nie poprawiło w stosunkach między narodem polskim a Związkiem Radzieckim. Jedyny do grudnia naprawdę popularny przedstawiciel aparatu władzy, no obok może Fischbacha i Skrzypczaka w Poznaniu, czyli generał Jaruzelski, doczekał się tego, że społeczeństwo chrzciło całą operację wojną polsko-jaruzelską. Doczekał się tego, że najokrutniejsze dowcipy kierowane są właśnie przeciw niemu. Może dlatego, że zawód był najdotkliwszy. Wytworzony przedział nie wymaga dowodów. Ludzie aparatu władzy najlepiej znają swój stan izolacji. Nie społeczeństwo ten przedział wytworzyło. Badania Polacy 81, których wyniki po 13 grudnia tak ściśle utajniono, nawet przed aparatem władzy, potwierdziły, że społeczeństwo polskie roku 1981 w swej masie było umiarkowane. 90% nie dopuszczało myśli o rozwiązywaniu polskich problemów siłą, ale i nie akceptowało żadnych form rozruchów. 90% uznawało prawo do strajku za niezbywalne, ale 80% było przeciw nadużywaniu broni strajku w konfliktach społecznych. Do poglądów, które można by uznać za rzeczywiście ekstremistyczne, przyznawał się ułamek procenta. I takie społeczeństwo zostało w grudniu zaatakowane jako całość. Wszyscy bez wyjątku. Włącznie z tymi, którzy próbowali mediować i łagodzić napięcie. Zamach stanu, bo to był zamach stanu, otworzył fazę zimnej wojny domowej, która trwa po dziś dzień. Trwa, bo nadal sadza się i prześladuje ludzi wyłącznie za ich nieakceptację dla tego, co zrobiono. Nie jest to hitleryzm, a jeśli stalinizm, to w łagodniejszym wydaniu. Jednakże każdego z nas można posadzić i skazać. Paragrafów jest dosyć. Czujemy się więc nadal obiektem agresji, pozbawieni podstawowych praw obywatelskich we własnym kraju. Społeczeństwo jako całość potrzebowało wiele czasu, by oswoić się znowu dla siebie sytuacją. Ale już się w dużej mierze oswoiło, nie godząc się z nią ani na jota. Odbudowywało powoli wiarę w siebie. Wie teraz, że nie może siłą dać rady aparatowi władzy, ale wie już równie dobrze, że aparat władzy nie może uzyskać siłą nic więcej niż to, co uzyskał. Społeczeństwo wie, że bez niego, bez społeczeństwa nie da się ani naprawdę rządzić państwem, ani robić gospodarki. Ma już swoje, powiedziałbym, poczucie siły, na zasadzie i co nam więcej mogą zrobić. Ludzie, którzy 4 lata temu nie mogliby nawet sobie wyobrazić siebie w roli konspiratorów, dziś mówią, no to co, trudno, najwyżej mnie posadzą. Wytwarza się determinacja zbliżona charakterem do tamtej sprzed 40 lat, okupacyjnej. Powiem więcej. Ludzie czują się jacyś lepsi, bliżsi sobie. Jeden z moich kolegów, samotny starszy pan, z dnia na dzień pozbawiony pracy, otoczony potem opieką całej kamienicy, został kimś, komu weterynarz darmo leczy psa, kimś, od kogo hydraulik nie chce wziąć pieniędzy. I to on zaobserwował, bardzo zresztą trafnie, że solidarność staje się teraz już nie tylko ideą, związkiem, ale filozofią, stylem życia, sposobem bycia. Społeczeństwo buduje sobie swoją własną, odrębną podmiotowość. Czyni to w nastroju ducha pierwszych chrześcijan, przy czym nie bez sporej dawki iści okupacyjnego cwaniactwa. Więc się buduje coś bardzo mocnego, bardzo swoistego, bardzo suwerennego. Tego żadne prześladowania złamać nie mogą. Prześladowania mogą to jedynie umocnić. Wykołować tego narodu też nie sposób, już się zresztą nie dało. No i tak w konsekwencji stoimy naprzeciw siebie, wy uzbrojeni po zęby, ale bez nadziei na długofalowe zwycięstwo, my bezbronni, ale przekonani, że czas pracuje dla nas. Nie ma pośredników, nie ma mediatorów, zresztą nie zostawiliście na nich miejsca. Prowadzicie grę, co najistotniejsze, od przeszkody do kolejnej przeszkody, byle do jutra. Jeszcze dzień, jeszcze miesiąc. Ten wasz slalom polityczny pozwala jakoś mijać przeszkody, ale za żadną z nich nie otwiera się żadna jaśniejsza, rozsądna perspektywa. W ogóle jej nie szukać. Teraz trzeba wziąć 1 maja, potem 3 maja, potem rozegrać wizytę papieża, a potem znowu przyjdzie coś. Żadnej stabilizacji. Ciągle z palcem na cynglu, z przygotowanymi zomowcami na jakimś nowym cyklu. A my się nie możemy poddać, bo nawet nie mamy po co. Nie możecie nam nic w zamian zaoferować. Wy się boicie cofnąć, zrobić najdrobniejsze ustępstwo, bo majaczą widma szubienic. No i tak trwamy. Może komuś o to właśnie chodzi, żeby tak było. Jeden z moich znajomych z aparatu władzy, człowiek rozsądny, a z natury pesymistyczny, tak akurat widzi przyszłość pod pokrywką dyktatury, samoistnej, ignorującej ją społeczeństwo i cała rzecz w tym, żeby się pokrywka z zawartością polskiego garnka jak najmniej stykała. To jest jakiś wariant. Ale nie do życia nawet dla was. Nie mówiąc o 66% narodu, o tych, co mają poniżej 35 lat i życie dopiero przed sobą. Nie mogę proponować wam recept, nie mogą one wychodzić z mojej strony. Wzięlibyście je zresztą za pouczenia, które tak was okropnie złoszczą. Musicie sami analizować swoje interesy, ja mogę tylko mówić o faktach, o realiach. A mówię o nich, ponieważ sądzę, że solidna analiza waszych interesów i waszej sytuacji, dokonana przez was, leży w naszym wspólnym interesie. Pierwszy element tych realiów. Nic już nie będzie tak, jak było. Trzeba wszystko na nowo przemyśleć. Na nowo. Nie mogą się powtórzyć lata po roku 1945, bo wtedy była szansa na młodzież, a dziś takiej szansy nie ma. Każdy nowy, dorastający rocznik pomnaża liczbę waszych przeciwników. Najzłośliwsze dowcipy polityczne opowiadają dzieci szkolne. Po roku 1945 można było anektować resztki PPS. a wy akurat wypędziliście teraz z partii wszystko, co mogłoby chociaż pachnieć PPS-em. Po roku 1956 na Węgrzech Kadar rozwiązał partię, miał z natury wolniejsze ręce. Wyście tę partię politycznie zarżnęli i to nie dopiero 13 grudnia, wcześniej, poczynając od zjazdu. Wtedy partia, która nigdy nie mówiła o sobie, że jest partią komunistów, która powstała przynajmniej formalnie z połączenia z resztkami socjalistów, która miała w składzie 2 miliony ludzi wierzących, ogłosiła się w statucie partią komunistów. Wiem, że to był wynik przetargów personalnych o taki pozornie tani koszt zakupu konserwy. Ale za to pierwszy krok do politycznego samobójstwa i 13 grudnia tylko sprawę dokończył. Rok 1956 my, młodzież październikowa, przeprowadzaliśmy zmiany w imię ideałów społecznych socjalizmu, wręcz pod hasłem powrotu do autentycznego socjalizmu. Był dla nas żywy, znaczył coś niż żywe treści. W roku 1981 Zjazd Solidarności zawarł w swoim programie wszystkie ideały społeczne socjalizmu, ale nawet nazwy mu już było niesporo powtórzyć. Tak została zdewaluowana i tak zapaskudzona. Tak zapaskudzona jej hipoteka. Mundo Obrero, hiszpańskie pismo komunistów Carillo, pytało mnie rok temu, jakie ma teraz szanse marksizm w Polsce. Odpowiedziałem, że na dwa pokolenia prawie żadnych. Że tylko ludzie o nieposzlakowanej prawości i znani jako tacy będą się do niego przyznawać bez obawy swojej opinii. Musicie naprawdę wszystko na nowo przemyśleć, bo takiej sytuacji jak dzisiejsza nigdy nie było. Mówiłem w roku 1979 publicznie na zebraniu partyjnym przed przyjazdem papieża, że nasza partia, partia, do której należałem wraz z 1,5 milionem ludzi takich jak ja, musi popatrzeć prawdzie w oczy, a nie załatwiać sprawy przyjazdu jak kolejnej wizyty do twajkowania. Mówiłem, że za parę lat jedyną doktryną społeczną żywą dla polskiego robotnika będzie doktryna reprezentowana przez polskiego papieża, że trzeba albo zawrzeć z nią sojusz, albo umieć rywalizować, jeśli w ogóle, bo doktryna zawarta w encyklice Mater et Magistra jest radykalniejsza, bardziej lewicowa od jakiejkolwiek doktryny zachodniej socjaldemokracji. Powtarzałem to powielekroć i nie tylko ja. Ale podczas rozmów z przedstawicielami MSW po rozwiązaniu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich usłyszałem od jednego z urzędników tego resortu, że Kościół chce przywrócenia kapitalizmu. Nie mam wam za złe, że kierujecie się swoimi interesami. To naturalne. Ale radziłbym wam jednak przyjrzeć się temu Kościołowi i zapoznać się z nim bliżej. Kościół wracał z bardzo daleka, z głębokiego feudalizmu, od ponurej reakcyjności Grzegorza XVI. Zbadajcie tę drogę i spróbujcie zbadać, jak to się stało, że 100 kilkunastu starców, każdy prawie ze swoimi ambicjami, każdy prawie z jakimś poparciem w kurii rzymskiej, po 400 latach wybrało jednak nie Włocha, a Polaka. Że umiało dla dobra idei, a także instytucji zrezygnować ze swoich ambicji i próżności. Spróbujcie zbadać historię kościoła brazylijskiego. Jeden z najbogatszych kościołów na świecie, z pałacami, złotem i latyfundiami. Po słynnej konferencji w Medellin w ciągu roku rozparcelował całe swoje włości między biedotę. Sprzedał pałace, sprzedał złoto, obraca pieniądze na pomoc dla nędzarzy i na organizowanie ich ruchu samodzielnego dźwigania się wzwyż. Księża poszli żyć między robotników, do slumsów, na głodującą indiańską wieś, modlić się z biedakami i uczyć ich samoorganizacji. Musicie zrozumieć, że to nie problem, jak wymanipulować wizytę papieża. Problem jest długofalowy i nie samą tylko osobą papieża Polaka związany. Nie do doraźnych operacji typu nasilić kampanię światopoglądową albo wyłuskać i atakować ekstremistów wśród księży. Mówię o tej słynnej akcji Kruk. Powstaje nowa formacja ideologiczna, której umacnianie się w Polsce, krystalizowanie się jej sami przyspieszyliście. I tu nie chodzi o samo dogadanie się z Kościołem, z głowami Kościoła. Obawiam się, że mało znacie jego historię. Był w Wielkopolsce pod panowaniem pruskim arcybiskup. Pokazywałem go w serialu Najdłuższa wojna, który zanim Bismarck uczynił go męczennikiem, chciał uczyć Polaków lojalizmu wobec państwa pruskiego. Zakazywał śpiewać w kościołach Bożycość Polskę, zabraniał księżom działalności społecznej, udziału w polskiej agitacji przedwyborczej, kładł nacisk wyłącznie na duchowość w życiu kościoła. Był to wielki hierarcha, błyskotliwy intelektualista, znakomity polityk. Ale duchowieństwo Wielkopolski to na dwa pokolenia ukształtował nie on, lecz szeregowi kapłani, tacy jak Szamarzewski czy Wawrzyniak, których oglądaliście. Bo żyli życiem narodu i mieli program dla wszystkich. Szamarzyński, skromny, mądry Szamarzyński mówił: w społeczeństwie szczęśliwym księża mogą zajmować się tylko sprawami ducha, ale my nie jesteśmy społeczeństwem szczęśliwym. Niedawnym gościu niedzielnym, wychodzącym na Śląsku, wydrukowano listę młodych księży wyświęconych ostatnio w diecezji katowickiej. Wszyscy urodzeni w latach 1956-1957. Wszyscy synowie robotników, górników, kolejarzy itd. Czy trudno pojąć, kto będzie decydował o polskim społeczeństwie jutra, o ideologii polskich robotników? Co możecie temu przeciwstawić? I jeszcze jeden ważny wyznacznik sytuacji. Rozmawiacie, jeśli w ogóle rozmawiacie, tylko z ludźmi starszymi. Już na zjeździe partii zaledwie 3% delegatów nie przekroczyło 30 roku życia. Wtedy najdobitniej chyba widać było ten przedział pokoleniowy. Dziś próbujecie znowu nie dostrzegać problemu. Nie da się tu nic załatwić w naszym gronie ludzi starszych i starych. Moje pokolenie, średnie pokolenie, należy już do schodzących. Już my nie bardzo możemy reprezentować to społeczeństwo. Co dopiero mówić o pokoleniach bardziej wiekowo zaawansowanych. Niczego nie możemy załatwić między sobą w gabinetach. To po prostu zostanie w tych gabinetach bez wpływu na realia społeczne. Te wszystkie ezopowe mowy, dawanie do zrozumienia między wierszami, powoływanie się czyjekolwiek na swój autorytet, doświadczenia, nawet charyzmę, nic tu nie da. To będzie poza nimi. Poza tymi naprawdę decydującymi o przyszłości 66% narodu. Wybrali sobie Wałęsę na przywódcę i reprezentanta i tego nie da się odwołać. Ani władza, ani prymas nie mogą wyznaczyć kogo innego, ani za niego się podstawić. Choćby mnie na przykład codziennie opluwano i atakowano w telewizji, też to ze mnie przywódcy nie zrobi. Ja mogę, jak i moi koledzy, co najwyżej trafiać z jakimiś argumentami do przekonania tym młodym ludziom. Ale oni mają swoją twarz, nie moją, swoje głowy i swoje myślenie. I swoje doświadczenie roku 1982. To były pokolenia bitych. Ludzie starsi, którzy nie oberwali sami, nie rozumieją tego podziału. Bici mają inną samoświadomość. I chciałbym was ostrzec, nie tylko was zresztą. Tu nic się nie da tak trochę do tyłu, trochę do przodu, trochę na lewo, trochę na prawo. Tego postraszyć, tamtego podkupić, innego zbałamusić komplementami. Bo to będzie gra między sobą, bez nich, bez gospodarzy. Trzeba jakiegoś wielkiego otwarcia, wielkiego kroku, który stworzy rozwiązanie nowe, bez precedensu. Tak, żeby naród przyjął was z powrotem między siebie. A pamiętajcie, że to lud umie wybaczać, nie tyrani. Tak było od starożytnych czasów. To lud ateński w imię mądrości i przyszłości swojego kraju ogłosił 400 lat przed naszą erą amnestię dla popleczników 30 tyranów. Chodzi o to, żebyście mogli żyć wśród rodaków bez broni w kieszeni, na przyzwoitych posadach, zgodnych z waszymi kwalifikacjami, robiąc to, co umiecie i mając zapewniony dzięki dzisiejszej waszej sile jakiś wpływ na rzeczywisty obraz kraju. Jeśli zdobędziecie się na takie wielkie przemyślenie wszystkiego na nowo, albo dla idei, albo dla własnego interesu, autentyczna rozmowa z narodem, choć twarda, bez czułości, będzie możliwa. Ci młodzi ludzie nie są wariatami. Rozumieją, że krwawa wojna domowa przyniosłaby korzyści tylko wrogom Polski. Ale chciałbym, żebyście to ostrzeżenie potraktowali serio, żeby się potem nie mówiło, że nikt nie ostrzegał. Może być tak, że zepchniecie stopniowo te młode pokolenia w sytuację bez wyjścia. Życie bez nadziei na własną tożsamość, bez prawa do bycia sobą, bez szans na poprawę materialnych warunków bytu, w atmosferze kraju okupowanego doprowadzi w końcu do katastrofy, tak jak Wielopolski krok za krokiem doprowadził do katastrofy roku 1863. Nie wiecie na szczęście, co to znaczy dzisiejsza partyzantka miejska. Ufacie swojej broni. Ale na miłość boską, jest was mało i to grubo za mało. Nie obejdziecie się bez radzieckiej interwencji. Koniec końców okupacja. Podczas niej sami zaczniecie strzelać do Rosjan. Czy można zamykać oczy na taką perspektywę? Wszystkie prognozy DIP-u spełniały się z przerażającą dokładnością. W czerwcu 1981 roku opisywaliśmy, jakie byłyby konsekwencje interwencji wewnętrznej. Sprawdźcie, wszystko się dzieje tak, jak ta prognoza ostrzegawcza przewidywała. A ludzie Gierka też nie chcieli wierzyć. Chciałbym, żeby ta taśma dotarła jakoś do naszych sąsiadów, z którymi, mówiąc między nami od czasów Gomułki, nikt właściwie z szefów władzy w Polsce serio nie rozmawiał. Wyraża takie życzenie człowiek, który sądzi, że jak Ateńczycy 2,5 tysiąca lat temu w imię mądrości i przyszłości swojego kraju Polacy są i będą zdolni przejść do porządku dziennego nad tym, co było, jeśli otworzy się szansa ułożenia przyjaznych stosunków z naszym wschodnim sąsiadem na partnerskich zasadach. Bez dyktowania mu, jaki powinien mieć ustrój, ponieważ każde państwo Rosja, niezależnie od ustroju, będzie miało wobec Polski te same interesy. Dla każdego będziemy bramą do Europy i przed polem obronnym. Nasze interesy też są proste. Nie jesteśmy dziś konkurencyjni ze swoimi produktami przemysłowymi na rynkach zachodnich, a gdybyśmy nawet pod względem jakości byli, trzeba by lat na reklamę i na wprowadzenie na rynek. Zatem rynki dla nas to przede wszystkim nasz wschodni sąsiad. To samo z pozyskiwaniem surowców. Nie mamy wymienialnych walut na zakupy w strefie zachodnich dewiz. I jeszcze jedno. Musimy pamiętać, że kiedy Rosja robi się słaba, rosną apetyty Niemców. Mieliśmy tego przedsmak w oświadczeniu zachodnio-niemieckiego ministra Timmermana, który po 13 latach znów kwestionował nasze zachodnie granice. Zaatakowała go bardzo gwałtownie na zachodzie polska emigracja, której oświadczenie przekazała do kraju tylko Wolna Europa. Ale jest to przypomnienie, że nasz interes polega na równowadze między naszymi sąsiadami. I będę zawsze powtarzał, że naszym interesem są niesfrustrowane swą słabością pokojowe i demokratyczne Niemcy, a z drugiej strony mocna Rosja o zdrowej, dobrze zorganizowanej gospodarce, ale Rosja traktująca nas jak partnerów, nie jak kolonie, szanująca naszą odrębność i demokrację, co więcej zainteresowana w naszej sile potrzebnej dla europejskiej równowagi. Im ja i moi koledzy mamy podstawy sądzić, że politycy Kremla zajęci wielkimi globalnymi problemami, stosunkami z USA i Chinami, sprawę polską traktują jako incydent, kolejny wypadek przy pracy spowodowany przez lekkomyślnych polskich towarzyszy, którym zostawiono za dużo swobody i którzy zamiast pilnować władzy zaczęli sobie kupować złote z Izbady. Zresztą i francuski minister spraw zagranicznych wyjechał niedawno z Moskwy urażony, że potraktowano tam Francję jako państwo drugorzędne, nieledwie marginesowe, satelitę Stanów Zjednoczonych. Z Kremla, gdzie na równi trzeba rozważać sytuację w Angolii, Nikaragui, na Kubie czy w Afganistanie, być może nie widać Polski jako potencjalnego zarodka wielkiego konfliktu. Teraz z Kremla widać zapewne przede wszystkim rakiety, które mają być zainstalowane za Łabą i mogą dosięgnąć Moskwy. Przy tym Rosjanie świetnie znają nie tylko siły, ale i słabości Zachodu, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, którym na przykład brakuje wysokiej klasy doświadczonych zawodowych dyplomatów, zdolnych rozmawiać jak równy z równym z ludźmi gromyki. Amerykanie poza Kissingerem i Brzezińskim, oboma akurat Europejczykami, mają w polityce zagranicznej tylko co najwyżej bardzo utalentowanych amatorów. Nie bardzo więc kto ma negocjować przyszłości Europy z tamtej strony. W tym stanie rzeczy Polska radzieckim politykom widzi się jak niesforna gubernia, którą trzeba i można pacyfikować. Na Kremlu niemało jest oczywiście zdolnych, inteligentnych ludzi. Ci, którzy ze mną rozmawiali w Warszawie w roku 1980 i w Moskwie w 1981, choć oczywiście nie z najwyższego szczebla, nawet jeśli niczego z Polski nie rozumieli, to zadawali pytania inteligentne i rzeczowe. Nic z języka komunikatów TASA. Ale utwierdzili mnie w przekonaniu, że czołowi politycy radzieccy nie zwracają zbytniej uwagi na ten potencjalny wulkan, jakim jest Polska. Wiem z drugiej strony, że w poczuciu niektórych osób z establishmentu Związku Radzieckiego wobec niepowodzeń afgańskich dobrze byłoby dać narodowi rosyjskiemu jakiś sukces, jakąś krótką, łatwą, a zwycięską wojnę, na przykład z tak zwaną kontrrewolucją w Polsce. Opinia publiczna w ZSRR jest na swój sposób na taką ewentualność już przygotowywana. Co o tym myślę? Myślę, że Polska to jednak nie Węgry ani Czechosłowacja, przy całej mojej sympatii i szacunku dla Węgrów i Czechów. Polacy się nie poddają. Odczekają i zaczną znowu. Co więcej, historia uczy jednego. Rosja potrafiła połknąć całą Ruś, kawał Europy, pół Azji, potrafiła połknąć i strawić. A przez sto kilkadziesiąt lat nie potrafiła przełknąć Polski, nawet takiego jej kawałka jak kadłubowe Królestwo Kongresowe. Ciągle się krztusiła, co pokolenie musiała mobilizować potężne armie dla spacyfikowania tego ułamka Polski. Przeciw powstaniu styczniowemu walczyło przez dwa lata 340 tysięcy żołnierzy. Radziecki model polityczny, przetransponowany do Polski, też stale trzeszczał, a pękał z regularnością pojawiania się plam na słońcu. To nie wyszło i nie tylko z winy polskich towarzyszy. Nie dało się po prostu. Polska jest po prostu inna. Wera Kostrzewa uprzedzała o tym Stalina przed wojną. Nigdy tu nie było wpływowego ruchu komunistycznego. Żywe społecznie tradycje lewicowe były wyłącznie socjalistyczne, demokratyczne lub chrześcijańskie. Mieliśmy potężny, samodzielny ruch chłopski, silną zorganizowaną wieś ze swoją spółdzielczością. Katolickie w masie społeczeństwo, identyfikujące katolicy z polskością, akurat przeciw niemczyźnie i rosyjskości. Plus tradycje republikańskie i tęsknota za praworządnym państwem. Tego się nie da wykorzenić nawet przez 40 lat. Interwencja zbrojna w Polsce też niczego nie załatwi. Otworzy dopiero zupełnie nowy problem, nadobitek kosztem ogromnych strat i wydatków. Jeśli dla nas konflikt zbrojny z Rosją jest absurdem, a propagować go mogą w naszym kraju tylko durni, agenci, prowokatorzy, to dla Związku Radzieckiego byłby on operacją na jałowym biegu, nowym Afganistanem w serce Europy. Dlatego byłoby dobrze dla wszystkich, gdyby politycy radzieccy razem z obecną polską elitą władzy zechcieli zastanowić się nad całkowicie nowym ułożeniem stosunków z Polakami i stosunków w Polsce. To nie jest rzecz bez precedensu. Sto kilkanaście lat temu Franciszek Józef, po paruset latach brutalizowania i gniecenia Węgrów przez monarchię habsburską, dał im partnerskie prawa i monarchia habsburska świetnie na tym wyszła. Więc to jest możliwe. A w sytuacji, kiedy nic już nie będzie jak było, lepiej chyba po prostu zamknąć poprzedni rozdział, nie próbować odwracać karty historii do tyłu. Bo jeśli zimno analizować realia, coś z tego musi wyjść konstruktywnego. Potem naturalnie można myśleć i rozmawiać o różnych sprawach, o demilitaryzacji, o neutralizacji całej środkowej Europy, od Renu po Bug, ale to już dalsza historia w stosunku do dzisiejszego stanu rzeczy. Bo dzisiaj w polskim wulkanie gotuje się pod skorup. A nie musiałby on ani wrzeć, ani kipieć, ani wybuchać. Jest z kim w Polsce rozmawiać, jest się z kim układać, a Polacy jako społeczeństwo wykazali w gorących 16 miesiącach solidarności i nie mało rozsądku, i nie mało opanowania. W końcu władza doprowadziła kraj, najbogatszy obok Szwecji surowcowo kraj w Europie, do katastrofy gospodarczej, do przerażającej klęski bez wojny, a nikomu nawet szyby nie wbito. Nie mówię już o biciu po twarzy. I myślę, że nowego ułożenia stosunków z Polakami i w Polsce ZSRR nie powinien traktować jako cofnięcie. Byłby to tylko powrót do postanowień Jałty, co nie jest cofnięciem. Jałta była zwycięskim dla ZSRR ukoronowaniem wojny, w pełni ZSRR satysfakcjonującym, nie żadnym pokojem brzeskim. Stalin wtedy i Mołotow, który nas nienawidził, wiedzieli, że z Polaków, Czechów i Węgrów nie zrobi się Rosjan. A my wiemy znów, że choć od tysiąca lat przynależymy do kultury zachodnioeuropejskiej, interesy gospodarcze i geopolityczne wiążą nas ze wschodem. To jest naprawdę realna podstawa układania polityki w tej części Europy. Chciałbym powiedzieć jeszcze kilka słów o realiach gospodarki, propagandy, wymiaru sprawiedliwości i życia kulturalnego, a może nieco innej kolejności. Najpierw o ściganiu przeciwników politycznych i o represjach. W Polsce jest inaczej niż u sąsiadów. U nas im mocniej pociśniesz, tym mocniejszy będzie opór. Przy kontynuowaniu represji nie ma szans na jakąkolwiek normalizację atmosfery. Represje to właśnie ta zimna wojna domowa. A każdy pobity, każdy więziony, każdy wyrzucony z pracy oznacza mnożenie wrogości nie przez jeden, lecz przez liczbę jego przyjaciół i współpracowników. I jest hańbą trzymanie w więzieniu. Adresuję te słowa do mojego znajomego, z którym współpracowałem niegdyś nad sprawami samorządu osiedlowego, do ministra sprawiedliwości profesora Zawadzkiego. Jest hańbą trzymanie w więzieniu młodej kobiety, matki dwojga dzieci skazanej za nic na 10 lat, kiedy przeciw wyrokowi na nią rewizję, rzecz bez precedensu, rewizję na korzyść oskarżonego założył wojskowy z wyższej instancji. I nie trzyma się, wprost nie wypada trzymać w więzieniu kogoś takiego jak Aleksander Małachowski. Człowieka po 60, z ciśnieniem 280 na 100 kilkadziesiąt, a więc żyjącego na słowo honoru, natomiast ze sparaliżowaną żoną w domu, człowieka noszącego historyczne nazwisko ojca Konstytucji 3 maja. Jego więzienie, jego aresztancki strój na pogrzebie teścia, na którego przywieziono, to policzek dla inteligencji polskiej, dowód, że władza niczego się nie powstydzi. No i te warunki więzienne. Więźniów politycznych trzyma się razem z przestępcami kryminalnymi na statusie przestępców pospolitych. Reżim więzienny nie tylko nie przewiduje regularnych widzeń, dostępu do książek, możliwości nauki itp., ale przeciwnie, zaostrzają ten reżim złośliwe utrudnienia i szykany ze strony części służb więziennych. Masakry, tak jak w Wierzchowie czy Kwidzyniu, Były hańbą pańskiego ministerium, panie profesorze, a skandaliczny proces w Elblągu, gdzie sądzi się pobitych, tę hańbę jeszcze pomnaża. Panowie, można się różnić politycznie, być politycznymi przeciwnikami, uznawać kogoś za politycznego przeciwnika i wpakować go dla swego bezpieczeństwa do więzienia, choć dowodzi tylko politycznej słabości. Ale dawać upust swoim siwości, wściekłości. Panie profesorze, jak pan potem wróci pomiędzy nas? Jakże pan prawnik spojrzy w twarz nam, swoim dawnym kolegom i współpracownikom? Taki Żygulski może sobie pojechać, skąd przyjechał. Przyjaciół też tu nie miał, to i nikogo nie straci. Zgodził się robić to, czego Teichman nie chciał, bo to typowy człowiek znikąd. Pójdzie jak przyszedł. Ale pan? Można krytykować pańskie poglądy, nie zgadzać się z panem, z pańskimi pracami naukowymi, ale pan zostawi za sobą jakiś dorobek, współpracowników, pracę. Jak to potem kontynuować, kiedy pan bez zmrużenia powiek firmuje podobno sprawiedliwość? Bo to nie wojskowi, to nie służba bezpieczeństwa, to się dzieje u pana. Na miły Bóg, panie profesorze, do czego można dojść? W roku 81 na łamach dodatku Życie i Nowoczesność po moim powrocie nie ukazał się żaden atak na Łukaszewicza, Jaroszewicza, Szydlaka, Wrzaszczyka, na ludzi, którym zawdzięczałem utratę gazety i 7 lat bezrobocia. Nie chciałem, żeby mnie ktoś posądził o osobiste porachunki, wstydziłbym się tego po prostu. A panowie, mścicie się jeszcze na ludziach za to, coście im zrobili, folgujecie swojej złości. Czy tego naprawdę nie można w sobie pohamować? W imię własnej przyszłości, w której nie będziecie chyba wiecznie żyli otoczeni gorylami, za pancernymi szybami i z pistoletami za pazuchą. I ta wojna z inteligencją, ze światem kultury. Przy takich wykonawcach na dobitek, jak ten arogancki, sfrustrowany, widać swą trzeciorzędnością pan Rzet, czy też młody chłopiec, który się nawet kulturalnie zachować nie umie wobec starszych ludzi. To paradoks, ale policjanci, oficerowie służby bezpieczeństwa, choć naturalnie wśród nich spotkaliśmy paru urodzonych chamów, odnosili się do nas i odnoszą z większą kulturą, szacunkiem i taktem niż wicepremier Rakowski, niż wasz minister kultury, czy też ten młodociany sekretarz KC, prześcigający się wzajem w arogancji, niegrzeczności i pyszałkowatości. I ta polityka kulturalna. Robić z kultury i sztuki w Polsce pustynię, na której mieliby podobno wyrosnąć dopiero pod patronatem pana Rakowskiego następni malutcy koźniescy, dobraczyńscy i peterscy? Czy naprawdę sądzicie, że można zniszczyć, zdusić kulturę polską, sztukę, literaturę, publicystykę, przekuć ją waszymi sztancami na zdalnie dyrygowaną orkiestrę dento? Możecie nas wszystkich wpakować do kryminału. Rozpędzić, jak planujecie, wszystkie stowarzyszenia. Zaaplikować nam jeszcze 100 upokorzeń i represji. Ale ta swoista, łagodniejsza, bezkrwawa wersja Sonderaktion Nachtigall po żygulsku naprawdę nic nie da. Wyrosną i już rosną następni tacy sami. Nas się nie da zniszczyć i ta kultura nie tak i przeżyła. Oczywiście artystów, pisarzy, intelektualistów represjonuje się łatwiej. To ludzie bardzo wrażliwi, delikatni, z nerwami na wierzchu. Nie sztuka im dokopać, brutalizować ich, naobrażać. Ale to nie wasze, nie Urbana, ani Żygulskiego świadectwo o tych czasach będzie się liczyło, tylko nasze i tego nic nie zmieni. Nas nie można ani mianować, ani odwołać. Zaciśniemy zęby i przetrwamy, jak przetrwaliśmy tylu do tej pory. Wielu z nas boi się chamstwa i brutalności, ale i oni się najmniej odporni wytrzymają. Wielu z nas może i umrze, nie wytrzymując napięcia, tak jak umiera teraz. Ale nas nie da się nikim zastąpić. Ja mówię to bez złości. Jesteśmy tu o siebie. My jesteśmy tu gospodarzami. A mówię tak dlatego, bo zawsze zakładałem jakieś minimum dobrej woli u każdego przeciwnika, a znałem wielu z was, panowie, jako przyzwoitych, sensownych ludzi. Zakładam, muszę zakładać, mówiąc to, że nie wiecie, że nie zdajecie sobie sprawy z tego, co robicie. Sprawy propagandy przemilczę. To jest próba jazdy na kwadratowych kołach. Środki masowego przekazu przestały być nawet czynnikiem kryzysorodnym. Nikt im nie wierzy, nawet ci, co je robią, więc już nawet nie irytują. To margines. Ale powiem przy sposobności dwa słowa do Jana Główczyka, obecnego tępiciela dziennikarza. Jasiu, ja sam 2 razy w życiu orędowałem za tobą, kiedy chciano cię zdjąć ze stanowiska. Nigdy koledzy po fachu niczego ci złego nie zrobili. Przeciwnie, podtrzymywali cię na duchu, kiedy ty się bałeś. A ty każesz teraz wyrzucać naszych młodszych kolegów z peryferyjnych nawet czasopism. Potrafisz głośno powiedzieć, że taksówka, stragan i stolarka to najwłaściwsze dla nich zajęcia. Co się z wami dzieje, ludzie, że kawałek władzy odziera was nawet z minimum zawodowej koleżeńskiej lojalności? Czy tobie, Jasiu, po prostu do diabła nie wstyd? Za co ty się na nich mścisz? Za to, że ich okradziono nawet z własnych pieniędzy wpłacanych przez lata na fundusz pośmiertny?